Iwona Wysocka, a dziś goście za pośrednictwem Skype'a Stanisław Szultka, ekonomista, Uniwersytet Gdański, i tutaj w studiu Radia Gdańsk Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Władze portu w Gdańsku podpisały w Odessie list intencyjny z administracją morskich portów Ukrainy dotyczący wzajemnej współpracy z portami ukraińskimi. Ja tylko słuchaczom nadmienię, że administracja portów Ukrainy zrzesza 13 portów naszego wschodniego sąsiada. No i właśnie, co to panów zdaniem oznacza ten list intencyjny?
Takie listy intencyjne mają to do siebie, że mogą znaczyć bardzo dużo, a z czasem może się też okazać, że znaczyły tak naprawdę niewiele, były pewnym symbolem woli współpracy. Natomiast biorąc pod uwagę, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Europie w związku z korytarzami transportowymi, biorąc pod uwagę to, że ten korytarz transportowy Odessa-Gdańsk, Gdańsk-Odessa może tak naprawdę wpisywać się w cały projekt nowego jedwabnego szlaku, czyli służyć między innymi rozwojowi współpracy transportowej z Dalekim Wschodem, czy w ogóle z krajami Azji, jest tu pewien potencjał do wykorzystania. My przez całe lata myśleliśmy o Polsce w sensie logistycznym w układzie wschód-zachód, północ-południe, mówimy względnie od niedawna, i tutaj dużo by było jeszcze do zrobienia nawet w tym kierunku chorwackim, który był podstawowy do tej pory. Więc to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Natomiast ja się nie podejmuję oszacowania, kiedy będziemy mieli korzyści realne z funkcjonowania takiego korytarza, jak on będzie funkcjonował. Przypomnijmy jednak, że relacje polsko-ukraińskie, tylko weźmy ten wycinek krótki, gospodarcze są coraz bardziej ożywione. Tu już mówimy o eksporcie, imporcie liczonym w miliardach euro. Więc tak naprawdę pewne perspektywy, dobre perspektywy są, natomiast jak one się będą ziszczać, to zależy od bardzo wielu czynników, więc tak, zastanawiajmy się, natomiast to nie jest tak, że z roku na rok wydarzy się coś fundamentalnego.
Stanisław Szultka?
Znaczy, ja się zgadzam z tym stwierdzeniem, że list intencyjny jest niejako, no, jak nazwa nawet wskazuje, pewną intencją, ale też jakby pokazuje zainteresowanie czy otwarcie jakby na ten kierunek wschodni czy południowo-wschodni. I rzeczywiście ja myślę, że po pierwsze, nasze porty się rozwijały w ostatnim czasie, modernizowały się też tą swoją infrastrukturę. To jest jakby raz. Dwa, rzeczywiście coraz więcej i bardziej rośnie taka rola transportu intermodalnego, czyli z wykorzystaniem różnych środków transportu, czyli właśnie morski, kolejowy, drogowy oczywiście też. I w tym kontekście myślę, że taka współpraca, czy rozwój generalnie handlu na tym kierunku, poprawa infrastruktury też, ale też nie tylko chodzi o twardą infrastrukturę, ale takie zmiany organizacyjne, czy usprawnienie, że tak powiem, akceptacja pewnych dokumentów, czy przepływu dokumentów, to wszystko jakby ma znaczenie. I chciałbym jeszcze tylko dodać do tego, co tutaj Artur powiedział, o relacjach, że rosną relacje Polski i Ukrainy, ale ja myślę, że ten generalnie szlak, on też może mieć znaczenie nie tylko jakby z punktu widzenia transportu pomiędzy Polską a Ukrainą, ale na przykład mamy do naszych portów też mogą wpływać transporty ze Skandynawii, które dalej mogłyby być jakby w tym kierunku transportowane, właśnie jakby w kontekście rozwoju tego transportu intermodalnego. Więc na pewno bardzo dobre jest to, że dostrzega się ten kierunek też i potrzebę współpracy. Natomiast no, po owocach ich poznacie, ale to dopiero w zasadzie będzie za kilka lat. Zobaczymy, na ile realne stały się te efekty. I też trochę będzie to zależało oczywiście od sytuacji gospodarczej, ogólnogospodarczej, bym powiedział, no bo też widzimy, że dzisiejsza epidemia trochę zmienia jakby łańcuchy wartości, trochę zmienia kierunki handlu i na nowo trzeba szukać pewnych opportunities, ja bym powiedział, pewnych szans. Też mówię tutaj o polskich portach między innymi.
Ja bym to jeszcze dodał, bo nasz rozmówca wydłużył ten węzeł, czy tę trasę, czy ten ciąg logistyczny w kierunku północnym, czyli do Skandynawii, a ja go wydłużę na południe, bo jest wielkie pytanie o przyszłość gospodarki tureckiej. To jest ogromny kraj, często niedoceniany, o bardzo dużym potencjale. On rzeczywiście, gospodarka turecka jest od lat w kryzysie. Można bardzo długo dyskutować, dlaczego tak się stało. Natomiast nie ulega wątpliwości, a ja przynajmniej mam taką nadzieję, że z czasem Turcy będą z tego kryzysu wychodzić. A to jest naprawdę ogromny kraj o ogromnym potencjale, więc tak naprawdę ten kierunek południowo-wschodni, za Odessą można powiedzieć jest Turcja, więc szykowanie się do ewentualnej intensyfikacji współpracy na tym kierunku, to także tą Turcję z tyłu głowy warto mieć.
A panów zdaniem to także wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw, jeśli od intencji przejdziemy do czynów, bo widzieliśmy przy okazji pandemii tej pierwszej fali, jak legły w gruzach łańcuchy dostaw, a tutaj jednak już troszkę bliżej, jakby więcej możliwości.
Im więcej jest możliwości infrastrukturalnych, im więcej jest możliwości takich, o których mówił Stanisław Szultka, czyli wypracowania pewnych procedur, na przykład związanych z przepływem dokumentacji, z pewnymi uproszczeniami w tym zakresie, zawsze jest to lepiej mieć dwie, trzy alternatywy. A poza tym proszę zobaczyć, co się dzieje. My niedawno informowaliśmy, że Chiny w porozumieniu z Rosją tworzą połączenie kolejowe przez Kaliningrad, żeby towary szły do Europy Zachodniej. Każdy szuka jakichś szans. Powstają różne alternatywne rozwiązania. I w tym sensie budowa tych relacji, ale też budowa dosłowna infrastruktury w kierunku ukraińskim i dalej tureckim absolutnie jest taką szansą, więc im więcej takich możliwości, tym zawsze lepiej.
Znaczy, ja się zgadzam z tym, że rzeczywiście kolejne czy alternatywne połączenia, no one na pewno dają właśnie tą alternatywę, czyli w razie jakiegoś zakłócenia, czy to pewnego w zakresie bezpieczeństwa, czy też, nie wiem, awarii jakiejś infrastruktury, no różne rzeczy jakby się zdarzają na świecie, to posiadanie alternatywy jest jakby lepsze, znaczy, bo daje jakby wybór i w razie jakichś zakłóceń jakby pozwala utrzymać jakby te ciągi logistyczne. I to jest jakby jedno. Natomiast drugi element jest istotny, znaczy, bo tak naprawdę cały czas się szuka też optymalizacji kosztowej. I usprawnienie, to co mówiłem w kontekście tego transportu intermodalnego, jakby usprawnienie przepływu tych środków, przeładowywanie z kolei do portów czy w drugą stronę, jakby to wymaga cały czas jakby pracy i szukania takiej optymalizacji kosztowej, żeby być konkurencyjnym, żeby być też konkurencyjnym. Ja tutaj mówię o polskich portach w tych takich przewozach tranzytowych też, tak? Bo wiemy, że też na przykład Skandynawia czy też Turcja, no też tam mogą być różne kanały te logistyczne, różnymi drogami, nie tylko przez Polskę. I tutaj jakby trzeba cały czas, jeżeli chcemy utrzymać jakby naszą rolę, polskie porty, ale też inna infrastruktura, koleje i tak dalej, to musimy jakby cały czas szukać jakby tej optymalizacji kosztowej.
A co z konkurencją między polskimi a ukraińskimi portami? Czy tutaj nie będzie zgrzytu? Czy jest ta konkurencja, czy nie? Czy to zupełnie porty polskie i ukraińskie jakby mają zupełnie inne rejony działania?
Można sobie wyobrazić sytuację, że udowodnimy, że to jest konkurencja, bo ktoś, kto chce dostarczyć towary do na przykład Serbii czy na Węgry, może się zastanawiać, Odessa czy Gdańsk albo Gdynia. No może się wówczas także zastanawiać, czy na przykład nie Split albo jakiś inny port chorwacki, a może grecki. Natomiast co do zasady, ta konkurencja jest niewielka. Jeżeli to zaplecze portów policzymy jako 500, 600, 650 kilometrów, to jednak ta strefa, gdzie byłyby sprzeczne interesy Gdańska i Odessy, wydaje mi się niewielka. Także raczej ja tutaj widzę szansę niż jakąś twardą konkurencję.
Znaczy, ja tylko dodam do tego, że dzisiaj takich sytuacji, gdzie mamy albo konkurencję, albo miejsce na współpracę, jakby takich czystych sytuacji jest coraz mniej. I oczywiście się często zdarzają, że poszczególni aktorzy w różnych obszarach, teraz mówię, jakby mogą i konkurować, i współpracować, tak? I generalnie istota jest taka, na pewno tutaj wskazaliśmy jakby te miejsca do współpracy i do poszukiwania w takiej win-win sytuacji, i gdzie obie strony jakby wygrywają, i na tym się powinniśmy koncentrować. Natomiast no, jakiś element konkurencji oczywiście też będzie, ale to jest naturalne.
To zmieniamy teraz temat trochę o jedzeniu. Burger, parówki, kiełbaski, sznycel, stek to nazwy, które wkrótce być może będą zarezerwowane wyłącznie dla produktów z mięsa, w związku z czym właśnie Unia Europejska chce zakazać możliwości stosowania tych nazw dla wyrobów roślinnych, bo mogą one wprowadzać w błąd. To zdecydowanie chce poprzeć Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych w Polsce. I jak czytamy na jej stronie społecznościowej, domagamy się tylko zdrowego rozsądku. Nie można stosować nazw produktów żywnościowych, które są fałszywe i wprowadzają konsumentów w błąd. Polskie organizacje rolnicze zamierzają się aktywnie włączyć w kampanię "To nie jest stek". Zakazywać czy nie zakazywać? Jakie mogą być skutki tych zmian, jeśli wejdą one w życie? Ach, wszystko wskazuje na to, że jest szansa, że wejdą.
Jestem w ogóle umiarkowanym zwolennikiem, a mówiąc wprost przeciwnikiem regulowania gospodarki poprzez zakazy. To jest nie zawsze efektywne, budzi różne emocje. Natomiast jest faktem, że jest pewien problem z tym nazewnictwem. Ja bym chciał, żeby konsument stojąc przed półką sklepową, patrząc na opis i nazwę produktu, wiedział, co jest czym i wiedział na podstawie takiego doświadczenia życiowego, czy absolutnie podstawowe i wiedzy, z czym ma do czynienia. Ja przypomnę, że w przeszłości mieliśmy różne tłuszcze do smarowania pieczywa. Nie wiadomo było, czy to jest masło, czy to nie jest masło, z taką zawartością masła, z taką zawartością. Więc tutaj rzeczywiście producenci czasami pozwalali sobie na zbyt wiele. Ja bym jednak chyba wolał, żeby to był taki miękki zakaz, bardziej sugestia, bardziej działania edukacyjne, czy działania na przykład organizacji konsumenckich, które by tworzyły takie zasady, w jaki sposób uczciwie i wiarygodnie oznaczać produkty spożywcze. Natomiast no, z drugiej strony chciałbym, żeby jednak była zgodność formy z treścią czegoś, co jest produktem stofu, nie nazywajmy stekiem, bo to jest wprowadzenie konsumenta
w błąd. No dobrze, ale nazwa kotlet na przykład.
Nie. No
kojarzy się tylko i wyłącznie z mięsem?
Nie, kotlet może być jajeczny i każdy...
No właśnie.
Nie, no ale tu chodzi bardziej o steki, czy kwestie bardziej precyzyjne i dlatego, ale ten przykład, który podała Iwona Wysocka, pokazuje, że tu jest bardziej potrzebny zdrowy rozsądek, pewna edukacja, może takie porozumienia, czy pewne wytyczne, niekoniecznie twarde zakazy, a jak jeszcze usłyszymy, że tam 50 tysięcy kary grzywny i tak dalej, to już w ogóle nie o to chodzi.
Ja bym powiedział do tego, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze i rozumiem, że chodzi trochę o to, żeby jedna i druga strona chce jakby uszkodzić sobie jak najwięcej tego tortu. Trochę, ja nie jestem specjalistą, że tak powiem, od tego problemu, aż tak bardzo go nie śledziłem, ale trochę domyślam się, że być może ten popyt na stricte bezmięsne jakby produkty, no nie jest aż taki duży, przynajmniej być może w Polsce na przykład, ale też pewnie w innych krajach. I dlatego no gdzieś tam udając, czy podszywając się niejako pod te produkty takie tradycyjne, właśnie na przykład na grilla czy coś takiego, no to szuka się jakby zwiększenia rynku. Ja nie wiem, na ile rzeczywiście takie zakazy są potrzebne, takie ścisłe regulowanie każdej dziedziny i czy tego nie można bardziej na podstawie takich, jak bym powiedział, szerszych czy uniwersalnych regulacji rozwiązać tego problemu. Mam tu na myśli w szczególności po prostu, że konsumentowi należy się jakby uczciwa informacja też, z czego jest jakby dany produkt. Tak? Mm-hmm. Jeżeli on jest z mięsa, to powinno być jakby jasne. Jeżeli nie jest, jest to produkt bezmięsny, no to też powinno być jasne. Tak? I myślę, że wtedy, jeżeli w czytelności rzetelny sposób, w jasny sposób, uczciwy taka informacja będzie na opakowaniu czy na tym produkcie, no wtedy klient po prostu zdecyduje, będzie mógł jakby świadomie podjąć decyzję.
Ale z drugiej strony ja tylko chciałam tutaj dodać, że jednak te produkty bezmięsne są na specjalnych półkach, one są wydzielone, trudno je pomylić z mięsnymi, a z drugiej strony ostatnie badania z 2019 roku przywołują, że 43% obywateli, tutaj powiemy o Polsce, deklaruje, że mięsa nie je lub ogranicza jego spożywanie. To nie jest mało. Branża zaczyna tracić.
No, ale tutaj jest kwestia zupełnie inna. To znaczy ja się nie zgadzam, że to łatwo odróżnić czasami te produkty wegetariańskie czy wegańskie.
No są wręcz są specjalne półki osobne.
Pani redaktor, nie zawsze są półki osobne, a czasami są półki obok siebie, a czasami są tak oznaczone, że nie jest to oczywiste. Ja bym natomiast, nawiązując do tego, co mówił Stanisław Szultka, istnieje coś takiego jak przepisy dotyczące uczciwej czy nieuczciwej konkurencji. Jeżeli jakiś producent mięsa, czy przetworów mięsnych, czy innych produktów uważa, że jakiś producent towarów wegańskich, czy wegetariańskich narusza jego prawa na rynku, to istnieje wtedy możliwość pozwania. Jest takie pojęcie jak czyn nieuczciwej konkurencji pod udawanie, że coś jest produktem innym. Ja myślę, że są wystarczające narzędzia, żeby z tym walczyć, żeby to w jakiś sposób załatwić. Natomiast tak, to jest tak naprawdę, ja tu się zgadzam absolutnie, że to jest walka o rynek. Dlaczego producenci wegetariańskich potraw mówią, że to jest jakiś sznycel? No bo może kogoś skuszą, może powołują się na pewne podobieństwo produktów, które nie zawsze jest uzasadnione. Także problem jest, natomiast nie wiem, czy rozwiązywać to jakimiś twardymi zakazami.
No to ja powiem z punktu widzenia zupełnie przeciwnego. Jako osoba, która uwielbia mięsa, ale ze względu na zwierzęta chciałabym go jeść znacznie mniej, szukam produktów, które by smakowały podobnie jak mięso. I mnie w tym momencie taka nazwa bardzo przekonuje i myślę, że nie tylko mnie, pewnie jest więcej osób, które szukają, są na etapie poszukiwań.
Okej, tylko pani redaktor, problem jest inny. Ja wiem, że to będzie skrajny przykład, ale takie bawienie się nazwami może czasem produkować, że ktoś, kto ma uwarunkowania zdrowotne określone, będzie narażony na to, że weźmie coś, czego akurat brać nie powinien, bo będzie się nazywało w sposób nieadekwatny. Ja wiem, że to jest przykład skrajny, ale nie możemy zupełnie zapomnieć o takich sytuacjach. Więc najlepiej, żeby ta nazwa na półce jak najbardziej odpowiadała temu, co kupujemy.
To ja też podam skrajny przykład, a może nie, internauta napisał dosyć dosadnie, jak powinny się nazywać wyroby mięsne, ale nie będę może psuła drugiego śniadania niektórym osobom. Epidemia przyspiesza. Co chwilę słyszymy, że kolejny kraj zaostrza zasady życia społeczno-gospodarczego, żeby nie powiedzieć restrykcje. Wydaje się, że jak tak dalej pójdzie, to Polska też będzie musiała coś zaostrzyć. Dzisiaj dowiemy się o kolejnych miastach, które wejdą do czerwonych stref, a tymczasem w mediach pojawia się coraz więcej informacji o nowych propozycjach rozpatrywanych, w tym między innymi absolutny zakaz organizacji takich imprez jak wesela, czasowe wyłączenia targowisk, o tym się dowiedział polsatnews.pl, zakaz sprzedaży alkoholu po 19, restauracje, kluby, bary działające tylko do 21, nauczanie zdalne dla uczniów powyżej 12 roku życia, no i wyłączenie stref monopolowych ze stacji benzynowych po godzinie 19, powrót do imprez masowych bez udziału publiczności, ograniczenie możliwości organizacji zgromadzeń i manifestacji maksymalnie do 10 osób. Które z tych propozycji można byłoby rozpatrywać właściwie już, a z czego ewentualnie zrezygnować, żeby nie zamykać gospodarki, chociaż dookoła nas zamykają?
Ja myślę, że prawdę powiedziawszy, na obecnym etapie rozwoju epidemii, jakby ja patrzę tutaj na Polskę bardziej, ale też jakby wiele krajów, to one są trochę, może być ta sytuacja inna, na przykład inna we Włoszech, inna tam, czyli tam, gdzie rzeczywiście w pierwszej fali epidemii było dużo więcej zakażeń, czy we Francji na przykład, czy w Wielkiej Brytanii. Też Szwecja ma jeszcze inną sytuację, powiedziałbym. W Polsce czy w Czechach na przykład, tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, jakby ta sytuacja w pierwszej fali jakby była trochę inna, ale jakby, a teraz jakby te zakażenia rosną i to trochę pokazuje, że w zasadzie jakby nie da się, znaczy, że te fale będą przychodzić, znaczy, że ten wirus się rozprzestrzeni tak czy inaczej jakby w społeczeństwie i nie da się jakby go, no chyba żeby się znalazła rzeczywiście skuteczna szczepionka, która pozwoliłaby wyeliminować tego wirusa, ale no, to takie informacje, które do nas dochodzą ostatnio, widać, że to jest trudniejsze, ta szczepionka, niż się wydawało, że może być w ciągu kilku miesięcy czy roku nawet. I raczej to będzie proces kilkuletni, jeżeli w ogóle, i też nie wiadomo, na ile, jaka będzie skuteczność.
I już nie pozwolę panu do sedna dojść, bo czas nam się właśnie skończył. Okay. Artur Kiełbasiński dostanie głos. Następnym razem pewnie będzie okazja. Bardzo państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Stanisław Szultka, ekonomista UG, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.